Kiedy się sprawdza? 7 lipca 2009.00. Główną zaletą podejścia SOA jest przygotowanie organizacji na zmiany, o których nie wiemy zbyt dużo w momencie tworzenia rozwiązania. Skrót SOA pochodzi od terminu Service Oriented Architecture, który oznacza architekturę nastawioną na usługi lub opartą na usługach. Pod tym pojęciem kryje się zestaw postulatów, rekomendacji i dobrych praktyk związanych z projektowaniem architektury systemów informatycznych. Dla przypomnienia, architektura oznacza strukturę logiczną systemu lub systemów informatycznych z wyodrębnionymi głównymi elementami składowymi i powiązaniami między nimi. Podejście SOA zakłada budowę logiki rozwiązań w postaci luźno powiązanych usług. Usługą ANC, serwis, może być dowolny fragment funkcjonalności przydatnej dla użytkownika. Informacje o tym, co oznacza luźne powiązanie usług, znajdują się w dalszej części materiału. Duży nacisk w SOA kładzie się na zapewnienie szerokiej dostępności usług. Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim oprzeć interfejsy usług i mechanizmy wywoływania usług na otwartych i szeroko wykorzystywanych standardach, takich jak na przykład XML i HTTP/HTTPS. Usługi muszą być tak projektowane, aby zapewnić ich odpowiednią granularność ANC. Granularity. Powinny one mieć odpowiednio dużo logiki, aby stanowić spójne i autonomiczne elementy funkcjonalności. Z drugiej strony nie mogą być zbyt duże, gdyż ogranicza to możliwość ponownego wykorzystania takiej usługi w nowych scenariuszach. W praktyce granularność usług jest mniejsza, czyli zawierają one więcej funkcjonalności niż na przykład granularność metod komponentów Java Beans, ale jednocześnie będzie pewnie dużo większa niż granularność zleceń wykonywanych w scenariuszach integracji B2B. Dobrymi przykładami publicznych usług mogą być następujące operacje: pobierz dane klienta, stwórz klienta, zarejestruj interakcję z klientem, sprawdź wiarygodność klienta. S.255449 składniki kontraktu. Kolejnym postulatem SOA dotyczącym budowy serwisów jest ustalenie kontraktu opisującego istotne aspekty działania serwisu. Pierwszym elementem kontraktu jest opis funkcjonalności usługi z punktu widzenia jej użytkownika. Nie jest istotne, jak ta funkcjonalność jest zaimplementowana, jakie wewnętrzne algorytmy, techniki, języki programowania i tym podobne zostały do tego użyte. Chodzi o funkcjonalność widoczną dla klienta. Istotnym elementem kontraktu jest również definicja formatu danych wejściowych i wyjściowych oraz ewentualnych komunikatów o błędach czy wyjątków zwracanych przez usługę. Ostatni element kontraktu to opis kwestii operacyjnych, takich jak czasy dostępności usługi, czasy odpowiedzi, koszt wykonania usługi. Kontrakt w żadnym wypadku nie powinien określać aspektów implementacyjnych i technicznych rozwiązania udostępniającego usługę. S.255450 powiązanie usług, luźne powiązanie usług ANC, low-SEO uplink, oznacza dążenie do tego, aby projektant nowej usługi nie musiał uczynić żadnych założeń co do działania usług powiązanych. Powinna mu wystarczyć znajomość kontraktu. Projektowane usługi w żadnym stopniu nie powinny bazować na skutkach ubocznych działania innych usług, współdzielonych strukturach pamięci ani założeniach co do specyficznego zachowania technologii, w której usługa została stworzona czy udostępniona. Osiągnięciu luźnego powiązania między usługami sprzyja stosowanie standardowych mechanizmów komunikacji, opisu danych i usług. Pomagają one uniezależnić usługi od konkretnej platformy czy technologii, w której zostały stworzone i udostępnić je wszystkim potencjalnym zainteresowanym, niezależnie od środowiska, w którym działają. Luźne powiązanie usług, a także precyzyjna definicja kontraktu w architekturze usługowej są środkami do zapewnienia dużej odporności środowiska na zmiany. Po pierwsze, nowe funkcjonalności mogą być wdrażane mniejszymi porcjami pojedyncze usługi i nie powinny mieć żadnego wpływu na działania wcześniej uruchomionych funkcjonalności. Po drugie, w przypadku modyfikacji czy wymiany istniejących usług jest znacznie łatwiej ustalić, które funkcjonalności są od nich zależne i w związku z tym narażone na ewentualne błędy. W przypadku, gdy następują jakieś zmiany w systemach, z których korzystają usługi, znacznie łatwiej jest to ukryć przed użytkownikiem końcowym. Jeżeli nie naruszymy kontraktu, to modyfikacja implementacji usług powinna pozostać niezauważona. Kolejna kwestia, istotna w podejściu SOA, to możliwość budowania nowych usług z wykorzystaniem funkcjonalności usług istniejących. W ten sposób na bazie usług podstawowych powstają usługi złożone ANC, composite services. Podejście SOA promuje wielokrotne wykorzystywanie tych samych usług. Usługi powinny być projektowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez wiele systemów konsumujących usługi. Z drugiej strony, należy należy dążyć także do tego, aby w przypadku budowy bardziej skomplikowanych funkcjonalności wykorzystywać gotowe usługi, zamiast ponownie implementować te same lub bardzo podobne funkcjonalności w nowych usługach. Jeśli takich, już istniejących, usług nie znajdziemy, a widać, że budowana nowa usługa wymaga fragmentów funkcjonalności, które mają sens jako autonomiczne jednostki, warto wyodrębnić te funkcjonalności do odrębnych usług. Przy konsekwentnym stosowaniu tej reguły otrzymamy wiele warstw wywołujących się wzajemnie usług, które pozwalają realizować coraz bardziej skomplikowaną logikę. Warstwami tymi mogą być na przykład usługi adaptorowe, integracyjne, biznesowe. Usługi z poszczególnych warstw będą się różnić między sobą zarówno rodzajem logiki, jak i często sposobem jej implementacji. O ile usługi adaptorowe będą zawierały więcej logiki technicznej i mogą wymagać implementacji w technologii systemu czy źródła danych, do którego będą się odwoływać, to usługi wyższych warstw będą zawierały coraz więcej logiki integracyjnej i biznesowej. Wskazane jest, aby usługi najwyższych poziomów implementować w językach wyższego poziomu, a nie na przykład w Java czy C. Ponad usługami biznesowymi często wprowadza się jeszcze warstwę procesów modelowanych i wykonywanych w narzędziach klasy BPM Business Process Management, aby zapewnić automatyzację całych procesów biznesowych organizacji. S. 155451. Kwestie technologiczne. Standardami najczęściej kojarzonymi z SOA jest, bez wątpienia, grupa standardów definiujących web services, czyli usługi sieciowe. Skojarzenie to jest jak najbardziej właściwe, gdyż web services dobrze nadają się do realizacji architektury SOA. Wspomniane standardy zakładają udostępnianie funkcjonalności systemów w postaci usług o precyzyjnie zdefiniowanym interfejsie, niezależnym od środowiska i technologii, w której dana funkcjonalność jest zaimplementowana. Podobne cele przyświecały twórcom standardu CORBA przed kilkunastu laty. Jednak tamto podejście skończyło się właściwie porażką. CORBA nie spełniła pokładanych w niej nadziei, przede wszystkim ze względu na wymaganie bardzo ścisłego powiązania między metodami lokalnymi i zdalnymi oraz bardzo dużą granularność operacji. Z tego powodu typowy scenariusz komunikacji w CORBA wymagał bardzo wielu zdalnych, często rekurencyjnych, odwołań w jedną i w drugą stronę. Na to wszystko nałożyły się jeszcze problemy z brakiem zgodności różnych implementacji standardu, wsparciem tylko wybranych języków programowania i trudności z komunikacją poza sieć lokalną. Wydaje się, że twórcy standardu Web Services wyciągnęli wnioski z tej lekcji, gdyż specyfikacje WS-gwiazdka opisujące poszczególne elementy usług sieciowych zdają się nie powielać błędów CORBA. Z pojęciem Web Services wiążą się pojęcia konsumenta ANG, konsumer i dostawcy ANG, provider usług. Dostawcą jest system czy środowisko udostępniające usługę sieciową. Konsumentem jest dowolny użytkownik usługi, który może być inną usługą lub systemem. Web Services opierają się na specyfikacjach opracowanych przez konsorcjum W3C, które zostały dobrze przyjęte i szeroko zaakceptowane na rynku informatycznym. Dzięki temu doczekały się wsparcia w większości dostępnych na rynku środowisk do budowy oprogramowania i w wielu gotowych systemach. Do definicji interfejsu usług udostępnianych jako Web Services służy WSDL Web Services Description Language. Oprócz WSDL powstało wiele innych standardów wspierających budowę rozwiązań opartych o Web Services. Do najpopularniejszych z nich należą UDD i Universal Description, Discovery and Integration, pozwalający na wyszukiwanie informacji o dostępnych usługach sieciowych, SOAP Simple Object Access Protocol, protokół do zdalnego wywoływania usług, m.in. typu Web Services. Oprócz standardów wymienionych powyżej, dostępny jest także szereg innych, wspierających różne aspekty wykorzystywania usług sieciowych, takie jak bezpieczeństwo, transakcyjność, obsługa zdarzeń itd. Większość z tych standardów opiera się na języku XML, który służy zarówno do definicji usług WSDL, jak też wywoływania usług SOAP, czy przenoszenia danych wejściowych i wyjściowych czysty XML. Dzięki takiemu podejściu zyskujemy czytelność przesyłanych komunikatów zarówno dla systemów informatycznych, jak i dla ludzi. Jak widać, Web Services to technologia, która może pomóc w realizacji architektury zgodnej z SOA, jednak ani ta, ani żadna inna technologia nie jest wymagana do stworzenia architektury usługowej. Podejście SOA można zrealizować korzystając niemal z dowolnej technologii, mimo że niektóre nadają się do tego bardziej, a inne mniej. Można to także z powodzeniem wykonać w środowiskach heterogenicznych, zbudowanych przy wykorzystaniu wielu różnych technologii. SOA nie wymaga unifikacji technologicznej, a wręcz promuje wykorzystanie istniejących technologii i sprawdzonych funkcjonalności istniejących systemów poprzez dopisanie do nich interfejsu usługowego, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych konsumentów usług. Z drugiej strony, zastosowanie technologii Web Services nie gwarantuje, że to, co powstanie przy jej udziale, będzie zgodne z SOA. Web Services, podobnie jak każdą inną technologię, można źle wykorzystać, np. poprzez zbyt wysoką granularność i brak luźnego powiązania usług. Najczęstszym błędem popełnianym przy opieraniu systemów na usługach sieciowych jest brak ponownego wykorzystania istniejących usług i tworzenie za każdym razem nowych, często bardzo podobnych lub wręcz identycznych z usługami sieciowymi wdrożonymi wcześniej. Takie podejście prowadzi do redundancji funkcjonalności, a w efekcie do znacznego wzrostu kosztów zarządzania środowiskiem i wprowadzania do niego zmian, czyli do zaprzepaszczenia korzyści, które daje SOAS. 155452 obszary zastosowań. Główną zaletą podejścia SOA jest przygotowanie organizacji na zmiany, o których nie wiemy zbyt dużo w momencie tworzenia rozwiązania. Budowa funkcjonalności z niedużych i luźno powiązanych elementów ułatwia wprowadzanie zmian i zmniejsza związane z nimi ryzyko poprzez odizolowanie funkcjonalności niezwiązanych bezpośrednio z modyfikowanymi usługami. Jednocześnie, dzięki wielokrotnemu wykorzystywaniu raz stworzonych usług, po niedługim czasie od rozpoczęcia wdrożenia SOA zaczyna się obserwować coraz szybsze wdrożenia kolejnych funkcjonalności. Jest to więc podejście dobrze sprawdzające się w firmach dynamicznie się rozwijających, planujących fuzje i przejęcia, czy też poddanych silnym rygorom regulacyjnym. SOA nie jest jednak złotym środkiem dla wszystkich. Istnieją obszary, w których warto szukać innych rozwiązań. Podejście SOA zapewne nie sprawdzi się w systemach czasu rzeczywistego. Rozproszone środowisko może nie zapewnić wymaganych czasów odpowiedzi. Architektura usługowa nie jest też najlepszym środowiskiem do realizacji scenariuszy zakładających przetwarzanie ogromnych ilości danych, hurtowe zasilanie danymi i tym podobne. Jednak dla większości pozostałych zastosowań wdrożenie SOA powinno przynieść wymierne korzyści organizacjom, które się na to zdecydują. Oczywiście, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania i poprowadzenia tego procesu. Piotr Pękała jest głównym architektem rozwiązań telekomunikacyjnych w Software AG Polska.